A naszym gościem profesor Romuald Szeremetiew, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upominali na demonstracjach przed więzieniami, pisząc listy i modląc się. Dziękuję wszystkim tym, którzy poprostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić. Czas wrócić do obowiązków, do rychłego zobaczenia, napisał Maciej Wąsik po wyjściu z zakładu karnego. Wczorajszy akt łaski pana prezydenta, wyjście polityków z więzienia i cała historia ich uwięzienia. Co mówi panie profesorze o III Rzeczpospolitej?
No, że wojna polsko-polska trwa.
Trwa, ale jak rozumiem, weszła na nowy poziom. Weszła na poziom nieszanowania prawa i na poziom więzienia? Jak to nazwać?
Weszła na poziom bardzo niebezpieczny, ponieważ może doprowadzić, mam nadzieję, że tego nie dojdzie, generalnie do destrukcji państwa i doprowadzenia sytuacji, że Polska będzie tak zwanym państwem upadłym, czyli będzie miała formalne władze i granice, wojsko i tak dalej, ale nie będzie w stanie prowadzić żadnej polityki w sprawie na arenie międzynarodowej i nie będzie w stanie stawić oporu w razie bezpośredniego zagrożenia, a moim zdaniem takie zagrożenie, jeżeli idzie o rozwój sytuacji ze strony Rosji właśnie, może się wkrótce pojawić.
Na ile jest tak, że Donald Tusk świadomie rozkręca spirale wojny polsko-polskiej?
On rozkręca spiralę tej wojny, powiedzmy, realizując pewien zamiar, który w sposób samobójczy próbuje realizować dominująca w Europie, w Unii Europejskiej frakcja polityczna liberalno-lewicowa. Mianowicie tam w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu funkcjonują ludzie, politycy, którzy nie rozumieją rzeczywistości, nie widzą rzeczywistych zagrożeń i postawili sobie za cel szybko zbudować takie państwo europejskie, w którym będą karty rozdawać Niemcy, usiłkowani trochę przez Francuzów. No a zważywszy na związki polityczne i ideologiczne, nazwijmy to tak, koalicji 13 grudnia, bo tak należy określać obecnie rządzących, no to oni chcą w tym uczestniczyć. I oni również nie dostrzegają i nie chcą dostrzegać zagrożenia. Wydaje mi się, że ono jest wystarczająco, że tak powiem, odległe, bo to się wszystko dzieje dopiero na Ukrainie. No i w związku z tym chcą po prostu Polskę szybciej przytoczyć do tego niemieckiego rydwana, żebyśmy tam, że tak powiem, maszerowali pod światłą komendą lewako-liberałów.
Na ile jest tak, że posłowie powinni wrócić na Sejm? Czy są posłami? Bo
oczywiście, że są posłami, to co tego nie ma wątpliwości. Od początku wiadomo było, że to jest, powiedziałbym tak, paroksyzm owej wojny polsko-polskiej, w której, że tak powiem, panowie związani z premierem Donaldem Tuskiem postanowili pokazać, kto tu rządzi. Tak, a przy okazji zemścić się na ludziach, którzy, no co dużo mówić, podjęli się bardzo niewdzięcznej roli i trudnej zwalczania korupcji w Polsce, z którą to korupcją przecież nie tylko w Polsce władze państwowe muszą się mierzyć i jak widać na Ukrainie niekoniecznie wygrywają.
A z drugiej strony, jak się patrzy na sondaże, one nie są dla dwóch panów posłów życzliwe. Polacy, patrząc na tą sytuację, i są co najmniej zdezorientowani. Wiele osób mówi, popełnili przestępstwa, jest wyrok skazujący to, czemu mają iść do Sejmu. To nie jest tak, że Donald Tusk w ramach tej wojny polsko-polskiej po raz kolejny skutecznie zamyka Prawo i Sprawiedliwość w jakimś takim narożniku, z którego partia opozycyjna nie będzie mogła wyjść zbyt szybko.
Należy sobie uświadomić, jaka jest sytuacja w polskim społeczeństwie. Polskie społeczeństwo jest podzielone na dwie wielkie grupy. Jedna grupa to są wszyscy ci, którzy uważają za tym, co mówi Donald Tusk i jego akolici, że Polska przyszłość Polski to jest roztopienie się w jakiejś Unii Europejskiej, że w zasadzie tradycja, suwerenność, interes narodowy to są rzeczy, tak powiem, z XVIII, XIX wieku nieaktualne, że teraz trzeba nowocześnie, tęczowo i tak dalej, i tak dalej. I to jest spora część naszego społeczeństwa. Więc oczywiście Tusk nie działa w próżni i głosy, które padły, to nie tylko głosy tych, którzy zgłupieli czy nie rozumieją sytuacji, ale głosy również tych, którzy tak właśnie chcą, żeby Polska straciła suwerenność, żeby była elementem, trybikiem w machinie europejskiej kierowanej przez Niemcy i trochę przez Francuzów. No i to jest postawa, to jest oczywista postawa. A po drugiej stronie jesteśmy my, którzy stawiają ciągle na niepodległe, suwerenne państwo polskie, którzy widzą, gdzie i jaki jest interes nasz narodowy, żeby Polska się rozwijała, żeby po prostu Polacy jako naród stawali się coraz potężniejszym czynnikiem na kontynencie europejskim i żeby decydowali, gwarantowali bezpieczeństwo w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. No i tutaj jest zasadnicze i teraz jest pytanie, tak, w którym, która, że tak powiem, tych odłamów tutaj w tym sporze wygra. Kto będzie musiał skapitulować? Przypominam, że w XVIII wieku, wtedy, kiedy doszło do rozbiorów, my, którzy stawiali na niepodległe, suwerenne państwo, na Rzeczpospolitą, czekali.
A może właśnie w imię tych interesów spoistości Prawo i Sprawiedliwość powinno nie zaogniać konfliktu i, no i nie wprowadzać. No, to znaczy na przykład powiedzieć, dobrze, no stracili mandat, wybrać innych posłów, nie iść na zwarcia. Wydaje się, że przyjście dwóch posłów jutro do Sejmu no będzie takim elementem, który spowoduje, że jutro w Sejmie zobaczymy sceny być może gorszące.
No, zawsze wojna w istocie rzeczy bratobójcza, wojna domowa jest zjawiskiem gorszącym, ale wojny bratobójcze, wojny domowe wybuchają dlatego właśnie, że społeczeństwo jest podzielone na odmiennie myślące, rozumujące obozy, które nawzajem się zwalczają. Nie ma możliwości zbudowania jakiegoś porozumienia między walczącymi stronami. Między okopami jest tylko ziemia nieczyja, ale na tej ziemi niczyjej najgorzej wychodzą ci, którzy tam znajdą, bo wtedy trafiają w nich pociski z jednej i z drugiej strony. No. Czego doświadczają tak zwani symetryści, chociażby w naszej polityce i w publicystyce, co to przecież pan wie.
No to ja się domyślam, obserwuję, ale pytanie, czy z tej logiki wojny jest jakieś wyjście, czy jest tak, że będziemy w tej logice głębokiego podziału politycznego trwać? Wydawało się, że ostatnie wybory, przynajmniej deklaratywnie, przynajmniej w formie nazwy, no tak wyglądało, że jest ta trzecia droga i że jakaś grupa Polaków chce wyjść z tego klinczu między dwoma dużymi partiami.
Każdy z nas by chciał wyjść, tak? Mnie przecież wcale nie cieszy to, co się dzieje i martwię się bardzo. I też zastanawiam się i myślę, czy i gdzie są jakieś pola pojednania, ale ja jednocześnie widzę to zasadnicze pęknięcie. To jest, panie redaktorze, zjawisko, które określał Huntington jako zderzenie cywilizacji. W Polsce są ludzie, którzy są wychowani, ukształtowani w różnych sprzecznych ze sobą cywilizacjach. I tutaj nie ma dobrego rozwiązania, jak można pojednać, powiedziałbym, tego, który chce zamknąć Wójcika z tym i Kamińskiego, z tym, który chce uwolnić Kamińskiego i Wójcika.
Nie wiem, czy da się ich pojednać, da się ich jakoś tego typu postawy połączyć, czy znaleźć kompromis?
No nie da się dlatego, że to, jeszcze raz podkreślę, są różne cywilizacje, różne. No trzeba czytać i zastanawiać się. Wszystko to, co profesor...
Dobrze, różne cywilizacje, ale jedno społeczeństwo, przynajmniej tak się wydawało.
No i co z tego?
No,
no wie pan, że Irlandczycy Anglicy mówią językiem angielskim.
Mówią tym samym językiem. Nie są jednym społeczeństwem, no ale
tak,
też...
A na przykład Szwajcarzy mówią we francusku, niemiecku, w niemieckim, włoskim i za chwilę to romańskim, a są jednym narodem, jednym społeczeństwem, tak? To, co to oznacza? To oznacza, że między Anglikami a Irlandczykami to są różne cywilizacje, a wśród tych, którzy są Szwajcarii, oni są wszyscy w jednej cywilizacji ukształtowani. I dlatego może istnieć zgoda i współpraca. My do Polski, dopóki w Rzeczpospolitej byliśmy, dominowała jedna wspólna cywilizacja, stanowiliśmy zgodną społeczność, która dobrze funkcjonowała mimo liberum veto, różnych innych rzeczy. Kiedy pojawiły się wpływy innych cywilizacji przez protestantyzm, przez prawosławie, no to wtedy nastąpiło głębokie pęknięcie w społeczeństwie pierwszej Rzeczypospolitej i doszło do tego, do czego doszło. Dzisiaj mamy podobne zjawisko. Mam nadzieję tylko, że większość stanowią ci, którzy są, że tak powiem, w kręgu tej cywilizacji, do której ja przynależę, i że my w tym sporze, w tym konflikcie, w tym zderzeniu ostatecznie wygramy. Ale to nie będzie łatwe, ani przyjemne, ani eleganckie, jak się wydaje.
To ta logika wojny, jak rozumiem, będzie panować, chociaż wydawałoby się, że w demokracji można się przekonywać, a nie ze sobą tylko walczyć.
Panie redaktorze, nie trzeba się przekonywać, można się sprzeczać, ale pod jednym warunkiem, że istnieje pewna wspólny fundament, na którym wszyscy się poruszamy. Tym wspólnym fundamentem jest porządek ustrojowo-prawny. W tym porządku ustrojowo-prawnym zmienia się władza po wyborach, ale jednocześnie są instytucje państwowe, które buduje się w taki sposób, aby one istniały i trwały mimo owych zmian we władzach. Dlatego na przykład istnieje coś, nazywa się kadencyjnością. Na stanowiskach najwyższych w państwie, przecież prezydent nie odchodzi wraz ze zmianą władzy w parlamencie. Najwyżsi dowódcy wojskowi, prokuratorzy i media, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tych ludzi, którzy tam są, można zmienić, ale nie w momencie, kiedy się przyjmuje władzę, tylko zgodnie z pewnymi procedurami, które w państwie obowiązują po jakimś czasie. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego właśnie, żeby państwo zachowało trwałość, żeby instytucje były trwałe. Natomiast to, co w tej chwili robi koalicja 13 grudnia, to jest uderzenie właśnie w trwałość tych instytucji. To jest największa zbrodnia, jaką można wykonać w systemie demokratycznym, i tę zbrodnię ci ludzie na naszych oczach popełniają. Jeszcze nie wszyscy Polacy to zrozumieli, ale są już tacy na przykład jak jacyś dziennikarze znani, którzy mówią, że prezydent jest przeszkodą i trzeba go usunąć.
I tak też pewnie będzie, że prezydent będzie teraz tym głównym przeciwnikiem dla koalicji rządzącej.
No tak, tak, no to znowu, no to są, no widzi pan, spotkanie premiera rządu z prezydentem państwa. To są ludzie różnych cywilizacji. Jak oni się mają porozumieć?
Chociaż czasami takie spotkania się udawały, ale nie wiem, czy w ramach jednego państwa.
Nie, no udały się nam ostatnio, tak.
Pan profesor Romuald Szeremetiew, to już na koniec pytanie, dokąd nas zaprowadzi w takim bliskim terminie powrót do Sejmu panów posłów Kamińskiego i Wąsika?
Do kolejnej awantury oczywiście.
A kto będzie...
Pan Czarzasty już powiedział, że panowie Wójcik i Kamiński też nie są posłami. Oni tam, on jest wicemarszałkiem, jakby nie było Sejmu. Tak? I wydawało się, że nie powinny się mieszać w te awantury. No, ale lewa strona, w tym również marszałek Czarzasty, to są ludzie przeciwnej nam cywilizacji.
Ja to mówił profesor Romuald Szeremetiew. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.